Dobrze, więc dzisiaj chcę kontynuować temat uzdrowienia. Zaczynając już trzeci raz temu, to mówiłem o tym, to co z tym uzdrowieniem, o pewnej złożoności tych kwestii, ale też tym, że Bóg uzdrawia. Tydzień temu mówiłem o tym, że Bożą wolą jest nasze zdrowie. Co do tego nie musimy mieć żadnych wątpliwości. A dzisiaj chcę powiedzieć o tym, że ku uzdrowieniu ważna jest diagnoza. Wiemy to z medycyny, po prostu tak z medycyny, tak? Że od właściwej diagnozy bardzo dużo zależy, bo jeżeli zostanie choroba źle zdiagnozowana, to leczenie może być również pójść złą drogą, tak? Że jeśli kogoś boli brzuch, to może być to oznaka wielu różnych chorób i właściwa diagnoza może pomóc, ale zła diagnoza może znowu zaszkodzić. I to samo, ta sama zasada działa również, jeśli chodzi o służbę uzdrowienia. Bo co, jeżeli ktoś chce z kogoś wypędzać demona, kiedy tak naprawdę dana choroba jest efektem złego stylu życia, niezdrowego stylu życia, tak? Albo na przykład jak przyjaciele Hioba chcieli powiedzieć Hiobie, zgrzeszyłeś, dlatego jesteś chory. A prawda była taka, że Hiob nie zgrzeszył, ale został zaatakowany przez szatana. Więc również w tej kwestii, jeśli chodzi o służbę uzdrowienia, ważne jest zrozumienie, jakie Bóg przedstawia źródła choroby w życiu człowieka. Dlatego, że Biblia patrzy na zdrowie człowieka, że tak powiem, użyję takiego słowa, holistycznie. To słowo oznacza całościowo. Czyli, że Bóg patrzy na człowieka jako całość, czyli ducha, duszę i ciało. I na przykład medycyna czasami zajmuje się tylko ciałem, pomijając to, czy leczy na przykład pewne symptomy, objawy choroby, nie biorąc pod uwagę tego, że źródło choroby jest głębiej. Jest w duszy i w duchu, tak? Więc chociaż jest dzisiaj medycyna, która określa się holistyczną, która właśnie chce spojrzeć na człowieka całościowo, wszyscy znamy na przykład powiedzenie, że w zdrowym ciele zdrowy duch, tak? I jest to prawdą, że jeśli jest ci źle w ciele, no to będzie twoje samopoczucie będzie również złe. Nie będziesz radosny w skowronkach raczej. Ale też to samo powiedzenie jest prawdziwe w drugą stronę. W zdrowym duchu zdrowe ciało, tak? Więc w jedną i drugą stronę to równanie jest prawdziwe. Więc co Biblia nam mówi o źródłach choroby, czy skąd w ogóle biorą się choroby? Więc po pierwsze, nic to nowego, ale choroba jest skutkiem tego, że na świecie pojawił się grzech. Dopóki Adam z Ewą nie zgrzeszyli, nie było żadnej choroby. Tak? Od momentu, kiedy oni zgrzeszyli, to jakbym trochę tak do mitologii się odniósł, została otwarta puszka Pandory. I wylało się to całe nieszczęście, wszelkie choroby i tak dalej. Tak? Pandora to jest odniesienie do biblijnej Ewy w mitologii. Bo to była pierwsza kobieta na ziemi, tak? Zresztą sama Biblia w Księdze Zachariasza mówi o pewnej Efie, w której siedziała kobieta i w której była wszelka bezbożność tej Efie, czyli tym wielkim naczyniu, które wylewa się na ziemię. Więc przez grzech przyszła między innymi nie tylko śmierć, ale to, co jest skutkiem, jednym z konsekwencji upadku człowieka, czyli choroba. Czy to znaczy, bo to jest ważne rozróżnienie, czy to znaczy, że każda choroba jest następstwem twojego indywidualnego grzechu? Tu w tej kwestii jest wiele zamieszania, tak? Więc my potrzebujemy sobie to uświadomić i sobie to wyraźnie też powiedzieć. Nie każda choroba, że to, że zachorujesz, nie znaczy, że aha, bo zgrzeszyłeś. Ktoś zakasznie w kościele, zgrzeszył. Tak? No nie, to tak nie działa. Tak? Wspomniani przeze mnie przyjaciele Hioba, którzy, kiedy Hiob zachorował, poważnie zachorował, na początku mu współczuli, ale choroba, kiedy trwała, to zaczęli go wręcz oskarżać. Hiobie, musiałeś zgrzeszyć. Musiałeś. A jaka była prawda? Nie, nie zgrzeszył. To nie było tak, że to, że pojawiła się choroba, była skutkiem jakiegoś grzechu, który właśnie popełnił tuż przed chorobą w swoim życiu. Inny przykład z Nowego Testamentu. już z Ewangelii Jana, 9 rozdział, kiedy Jezus spotyka na swojej drodze niewidomego człowieka. I uczniowie Jego, czytamy drugi werset, zapytali: Mistrzu, kto zgrzeszył? On czy jego rodzice, że się urodził niewidomy? Jezus odpowiedział: ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice. Stało się tak po to, aby Bóg mógł na nim objawić wielkość swoich dzieł. Więc ludzie biblijni mieli świadomość powszechną, czy rozumieli to tak, że choroba jest następstwem grzechu, że jest skutek, jest przyczyna. Skoro jest choroba, to musi być grzech. Tak? Tą myśl przejawiali ludzie, którzy przyjaciele Hioba, czyli to jest jedna z najstarszych, jeśli nie nawet najstarszych ksiąg biblijnych, więc to są początki istnienia nawet już ludzkości. I to samo myślenie przejawiają na przykład uczniowie. Tak? Oni nie zadają pytania, czy ktoś w ogóle zgrzeszył. Dla nich jest jakby to sprawa, która nie podlega dyskusji. Oni się raczej zastanawiają, to kto zgrzeszy? I tymczasem Jezus im mówi: nikt. Nikt nie zgrzeszył. Ani on nie zgrzeszył, że jest niewidomy, ani jego rodzice też nie zgrzeszyli, że jest niewidomy. Więc to pokazuje nam, że nie w każdym przypadku i nie w każdej sytuacji jest to takie proste. W sensie nie ma prostego równania, czy nie możemy tu przyłożyć prostego równania, że skoro zachorowałeś, to zgrzeszyłeś. A jak zgrzeszyłeś, to na pewno zachorujesz. Nie, to tak po prostu nie działa, tak? Niemniej jest ale. Bo to, że przyjaciele Hioba pomylili się co do Hioba, nie znaczy się, że w ogóle nie mieli racji. Bo nie raz i nie dwa choroba jest następstwem grzechu człowieka. I znowu przykład Jezusa. W Ewangelii Jana, 5 rozdziale, 14 wersecie, kiedy jest historia o tym, że Jezus podszedł do sadzawki w Beteździe, gdzie był człowiek, który od 38 lat chorował. Jezus go uzdrawia, ale potem, kiedy spotyka go w świątyni w 14 wersecie, Jezus do niego mówi: oto wyzdrowiałeś, nie grzesz więcej, aby nie stało ci się coś gorszego. Tak? Czyli Jezus tutaj w jego przypadku mówi tak: nie grzesz więcej. Więcej nie grzesz, aby nie spotkało cię coś gorszego. Więc tu Jezus nawiązał do tego, że jego choroba miała powiązanie z grzechem w jego życiu. A inna historia, kiedy do Jezusa przyprowadzają czterech przyjaciół, przyprowadza paralityka. Co Jezus robi z tym człowiekiem? Najpierw powiedział mu tak: odpuszczają ci się twoje grzechy. A teraz ci mówię, wstań i chodź, tak? Czyli tu również możemy zobaczyć pewien związek między chorobą tego człowieka a grzechem w jego życiu. Jezus zaczął się, patrząc holistycznie na człowieka, zabrał się najpierw za usunięcie źródła jego choroby, jego przyczyny, czyli odpuścił jego grzechy. A potem uzdrowił również jego ciało. I kiedy list do Jakuba, w liście do Jakuba apostoł Jakub w 5 rozdziale od 14 do 16 wersetu daje wskazania co do modlitwy o chorych, czytamy w tym fragmencie tak. Czy ktoś pośród was choruje? Jeśli tak, to niech przywoła starszych kościoła i niech się pomodlą nad nim wraz z namaszczeniem go oliwą w imieniu Pana. Modlitwa wiary uratuje chorego i Pan go podźwignie, a jeśli dopuścił się grzechów, będą mu przebaczone. Wyznawajcie zatem grzechy jedni drugim i módlcie się o siebie nawzajem, abyście w ten sposób zostali uzdrowieni. Modlitwa sprawiedliwego może odnieść wielki skutek. Więc tu również jest to powiązanie. Jeśli ktoś jest chory, tylko zobaczcie, tu jest ta mądrość Boża, tak? Modlitwa wiary uratuje chorego, Pan go podźwignie, a jeśli dopuścił się grzech. Jest to ważne słowo jeśli, ponieważ nie każda choroba jest skutkiem twojego grzechu, tak? Po prostu choroby są na świecie, bo ten świat jest niedoskonały. Więc to, że jesteś chory, czy nie wiem, urodziło się dziecko niepełnosprawne z zespołem Downa, to nie chodzi o to, żeby teraz tu być detektywem, który będzie doszukiwał się, jaki grzech tu został popełniony. Nie wpaść w pułapkę uczniów, nie? No kto zgrzeszył? Czasami po prostu tak się dzieje, bo ten świat jest niedoskonały. I tyle po prostu, tak? Ale tutaj jest to nawiązanie. Jeśli zgrzeszył, wyznawajcie zatem sobie grzechy i módlcie się o siebie nawzajem, abyście w ten sposób zostali uzdrowieni. Więc grzechy mogą mieć wpływ na zdrowie. I chciałbym wam przeczytać parę badań, które dzisiaj dzięki nauce znajdujemy potwierdzenie co do biblijnych prawd. Ktoś, kto często wdaje się w kłótnię, czyli jest kłótliwym człowiekiem, w jego organizmie podwyższa się poziom cytokin, czyli cząsteczek, które przyczyniają się do stanów zapalnych w organizmie. Wysoki poziom cytokin jest powiązany z zapaleniem stawów, cukrzycą, chorobą serca i nowotworami. Czy to znaczy, że każdy, kto zachoruje na nowotwór, to jest kłótliwym człowiekiem? Nie. Ale tak, badania pokazują związek, że człowiek, który jest skłócony, który jest konfliktowy, jego organizm wywołuje cząsteczki, które sprzyjają zachorowaniu. Już w 1950 roku pewien człowiek o nazwisku Aleksander stworzył listę schorzeń, w których znaczącą rolę odgrywały złe emocje. Choroba wrzodowa żołądka, nadciśnienie tętnicze, astma oskrzelowa, reumatoidalne zapalenie stawów, zapalenie jelita grubego, nadczynność tarczycy, zatopowe zapalenie skóry i choroby serca. Czy to znaczy, że wszystkie choroby serca są spowodowane przez grzech człowieka indywidualny? Nie. Ale okazuje się, że prawdopodobieństwo czy ryzyko zachorowania na skutek takich emocji jak zazdrość, złość i tak dalej, wrogość, że sprzyja temu, że grzech w życiu człowieka powoduje powstawanie chorób. Jest większe prawdopodobieństwo. Dzisiaj to była lista stworzona 7 chorób, tak zwana lista chicagowska. Dzisiaj w tej liście jest dużo więcej chorób. Co niektórzy naukowcy już dzisiaj mówią, że nawet 2/3 wszystkich chorób ma swój początek tu, w duszy. I na skutek grzechu. Żeby zacytować wam konkretne badania. Na łamach pewnego biuletynu w 1995 roku został opublikowany raport z doświadczeń prowadzonych przez pewien uniwersytet medyczny. Sprawozdanie wskazywało, że zabójcą numer 1 w Stanach Zjednoczonych nie był rak, choroby serca, AIDS ani żadna ze zwykle cytowanych przyczyn śmierci. Zamiast koncentrować się na chorobach, naukowcy badali postawy i emocje, a jako zabójcę numer 1 określili skłonność do nieprzebaczenia. Biblia o tym mówi. Nauka dzisiaj to potwierdza. Skłonność do nieprzebaczenia. Uczeni badali, co mogło być ukrytym syndromem śmierci związanym z nieprzebaczeniem. Stwierdzili, że w Ameryce za dolegliwościami serca, rakiem i innymi śmiertelnymi chorobami kryje się emocjonalny mechanizm nieprzebaczenia. Kiedykolwiek odczuwamy przedłużający się stres lub napięcie i zmagamy się z długotrwałym gniewem, różnorodne hormony wyzwalają się w naszym ciele. Jednym z nich jest adrenalina, której podwyższony poziom we krwi może mieć poważne konsekwencje i wpływ na serce, układ nerwowy oraz, jeśli trwa długo, na układ odpornościowy organizmu. Objawami tego we wczesnej fazie są bóle głowy, skurcze mięśni, problemy ze snem, trawieniem, wrzody oraz oczywiście depresja. Jeśli podążamy drogą zaprzeczania lub zgorzknienia i zaczynamy miewać podwyższony poziom adrenaliny, jak i innych hormonów związanych z przewlekłą złością, nasze ciśnienie może stawać się chronicznie podwyższone, mogą rozwijać się choroby serca, a także stajemy się bardziej podatni na nowotwory. Doświadczenia medyczne nie podają wątpliwość zależności, jaka istnieje między postawą nieprzebaczenia, poziomem nienawiści, a poważnymi chorobami. Aktualnie badania zajmują się określeniem stopnia, w jakim postawa ta wpływa na te groźne choroby. W dniu, tu jest cytat tego człowieka, w dniu, w którym wybaczyłem ojcu, moje życie rozpoczęło się. Jeszcze jedno badanie może przytoczę. Kolejnym czynnikiem w tym z badań psychologicznym, który miał głęboki wpływ na przedwczesną śmierć i chorobę, była wrogość. U tych, którzy podczas badań prowadzonych 20 lat wcześniej mieścili się w górnych 20% skali wrogości, ryzyko przedwczesnej śmierci ze wszystkich przyczyn połączonych, w tym choroby serca i raka, była o 42% większe w porównaniu z tymi, którzy mieścili się w dolnych 20% tej skali. Te relacje utrzymały się nawet wtedy, gdy uwzględniono inne czynniki, które mogły mieć wpływ na umieralność, np. wiek, ciśnienie krwi, poziom cholesterolu w surowicy krwi, palenie papierosów oraz picie alkoholu. W analizie ponad 45 badań wrogość okazała się jedną z najważniejszych zmiennych osobowości w chorobie wieńcowej. Znaczenie skutków wrogości jest równe lub większe niż tradycyjnych czynników ryzyka dla choroby serca, zwiększonych poziomów cholesterolu, wysokiego ciśnienia krwi itd. Więc dzisiaj nauka potwierdza nam, że grzech, tak, nienawiść, wrogość, nieprzebaczenie mogą mieć bardzo konkretne przełożenie na zdrowie człowieka i na to, że powstają choroby w człowieku, tak? To są rzeczy, które wszyscy dobrze wiemy, że na przykład choroby weneryczne czy AIDS, gdzie się pojawiło? Tam, gdzie nie ma wstrzemięźliwości seksualnej, tak? A 80-90% ludzi chorych na raka płuc to są palacze. To są palacze, tak? Więc grzech w życiu człowieka, łamanie Bożych zasad, które są same w sobie zawsze prozdrowotne, może sprowadzić na człowieka chorobę. I teraz zobaczcie to, co mówi Jakub. Jeśli ktoś jest chory, jeśli zgrzeszył, otrzymuje co? Przebaczenie. I w pewien sposób możemy powiedzieć tak. Jeśli ktoś nie chce przebaczyć, a chce Bożego uzdrowienia, niech nie liczy na Boże uzdrowienie. Bo najpierw powinien co? Wyznać swoje grzechy, tak? Chowanie uraz, czy nienawiści nawet, wrogości ukrytej być może, do kogoś. I w tej sytuacji to wymaga czego najpierw? Duch musi zostać oczyszczony. Duch musi wyznać grzechy. Wszystkie złe emocje, które są tego też skutkiem czy następstwem. I ciekawe jeszcze jedno badanie, które pokazuje skutek wdzięczności. Znowu. Otóż nauka potwierdza, że jeśli człowiek po modlitwie, tak, doznaje oczyszczenia, bo zamiast trzymać w sobie nieprzebaczenie, gniew, złość, urazę i tak dalej, wyrzuca to przed Bogiem. To jest to zdrowe. Przebaczenie jest zdrowe. To jest jedno z najbardziej takich zdrowotnych czynników w życiu człowieka. Przebaczenie. Przebaczenie. I wdzięczność, która jest skutkiem tego, że Bóg przebaczył ci grzechy, bo Bóg chce ci przebaczyć grzechy, jeśli wyznałeś je, i z tego odczuwana powodu jest między innymi wdzięczność. Otóż nauka dzisiaj potwierdza, że dla zdrowia korzystne jest odczuwanie wdzięczności. Okazało się bowiem, że to uczucie poprawia odporność organizmu, obniża ciśnienie krwi i przyspiesza procesy gojenia. Zadowolenie i wdzięczność działają podobnie jak miłość, pobudzając wydzielanie oksytocyny. Oksytocyna pomaga zrelaksować się i poprawia dotlenienie komórek, przyspieszając procesy gojenia się. Uczucie wdzięczności ma także związek z harmonijną aktywnością elektryczną w sercu i mózgu, co sprzyja optymalnej pracy tych narządów. Uwielbienie Boga, wdzięczność Bogu przynosi zdrowie. Mamy na to też biblijne potwierdzenie. Przypowieści Salomona w 17 rozdziale, 22 werset, czytamy taką myśl, którą wypowiedział Salomon. Radość serca służy zdrowiu, lecz przygnębiony duch ujmuje sił. Inne przekłady mówią tak. Radość serca przyspiesza uzdrowienie. Radość serca przyspiesza uzdrowienie. Czy jeszcze inne przykłady Biblii ten werset oddają tak. Radość serca najlepszym lekarstwem. A przygnębiony duch wysusza kości. Kiedy jesteś w modlitwie, kiedy uwielbiasz Boga, kiedy cokolwiek zrobiłeś nie tak, wyznajesz to Bogu, jesteś czysty, przychodzi radość. Radujcie się w Panu, tak? Biblijne zalecenie. Radość, dlaczego? Bo radość wychodzi na zdrowie. Inne jeszcze z takich przypowieści Salomona, które wskazują związek na pewne rzeczy. 14 rozdział, 30 werset, gdzie czytamy tak. Spokój serca to dla ciała życie. Zazdrość jest próchnicą kości. Kolejna biblijna myśl, która wskazuje na związek. Spokojne serce, dlatego że żyje w pokoju z innymi ludźmi. Że ma pokój w swoim sercu, tak? To dla ciała życie. To jest życiodajne, tak? Pokój wewnętrzny. Natomiast zazdrość, tu akurat wymieniona, staje się próchnicą kości. Czyli zazdrość ma wpływ konkretnie na funkcjonowanie ciała człowieka. Dalej, 16 rozdział, 24 werset. Miła mowa jest jak plaster miodu, słodyczą dla duszy i lekarstwem dla ciała. Tak? Czyli to jest wskazanie na to, że słowa przynoszą życie. Ktoś, kto jest wrogi, kto nienawidzi, i to zawsze, co w sercu wyjdź, płynie na wierzch. Tak? I 18 rozdział, 14 werset jeszcze. Człowiek dzielny duchem wytrzyma chorobę, lecz tego, kto pogodził się z klęską, kto podniesie. Tak? W zdrowym duchu zdrowe ciało. Bo dzielny duch wytrzyma chorobę. A ktoś, kto się poddał, co też jest udowodnione naukowo, tacy ludzie szybciej schodzą z tego świata. Bo nie walczą. Bo już nie walczą, poddali się. Więc to, co czytamy w liście do Jakuba, że modlitwa wiary podźwignie chorego, tak? Tu widzimy, jak to się dzieje. Przebaczenie jest, działa na korzyść naszego zdrowia. Wyznanie grzechów jest zdrowe, bo nie trzymamy w sobie i nie dusimy w sobie pewnych złych rzeczy, tylko oczyszczamy siebie od ich wpływu. Dlatego grzech w naszym życiu może mieć bezpośrednie przełożenie na nasze zdrowie i warto oczywiście nie osądzać i nie być detektywem, który szuka w życiu innych grzechu, ale warto żyć, kiedy człowiek żyje w modlitwie i żyje z Bogiem, to cokolwiek się zdarzy nie tak, ty natychmiast to wyznajesz Bogu i działasz na korzyść swojego zdrowia. Bo doświadczasz, sam przebaczasz i doświadczasz przebaczenia, które jest zdrowe dla naszego ciała. Tutaj trzeba jeszcze powiedzieć, jakbym zrobił do tego, że jednym źródłem choroby, głównym źródłem choroby jest grzech, taki podpunkt, że są grzechy, które bym tak nazwał, to grzechy zaniechania. Może niekoniecznie niektórzy by nazwali to grzechami, bo to są zaniedbania. Typu, jeśli zaniedbujemy pewien zdrowy styl życia, jedziemy po swoim ciele, po swoim organizmie, to nic dziwnego, że to ciało staje się słabsze, tak? I zaczyna chorować. Dzisiaj to jest jakby taka powszechna wiedza. Brak ruchu, złe jedzenie, złe odżywianie się ma wpływ na funkcjonowanie ciała człowieka. To już, zdaje się, Hipokrates powiedział. Niech pokarm będzie twoim lekarstwem. I lekarstwo twoim pokarmem. Bo wiemy, dzisiaj tym bardziej to wiemy, jak właściwe odżywianie, jedzenie witamin, tak dalej, owoców, warzyw i tak dalej ma wpływ na funkcjonowanie twojego organizmu. Dzisiaj problemem są tak zwane choroby cywilizacyjne. Cukrzyca, otyłość, choroba Alzheimera, miażdżyca, alergie, schizofrenie, bulimie. Wiele jest chorób, które są określane jako cywilizacyjne, czyli są, co jest ich głównym źródłem powstawania? Styl życia. Współczesny styl życia, którym nie ma trendu, żeby prowadzić zdrowy styl życia. Jest udowodnione, że zdrowy organizm, którego system odpornościowy działa właściwie, wyrzuca ze swojego ciała komórki rakowe. Ale jeśli my swoje ciało systematycznie przez lata zatruwamy i osłabiamy, to nic dziwnego, że ten system zaczyna po prostu siadać, tak? I choroby mają łatwiejszy czy większy przystęp do naszego organizmu. Czasami się to dzieje przez lata. Człowiek myśli, że może sobie na wiele pozwolić, bo co tam, jest młody, wszystko jest okej, i jedzie po tym swoim organizmie, ale potem, kiedy przychodzą starsze lata, nagle się okazuje, że lata zaniedbań przynoszą chorobę. Tak? Słuchajcie, nasz system odpornościowy jest troszeczkę jak armia, która stoi na naszych granicach. Jeżeli ona jest właściwie zaspokajana, jest odżywiana, to może przeciwstawić się zewnętrznym czynnikom, które chcą zaatakować organizm. Ale jeśli ta armia jest słaba, bo jest stale zaniedbywana, to cóż dziwnego, że wróg widzi, że tu może zrobić swoje, bo ma przewagę. Ma po prostu przewagę, zyskuje przewagę. I to jest poniekąd na własne życzenie, tak? Nie ma co tu się doszukiwać roboty diabła, nie wiem, wyganiać demona obżarstwa, bo to, czego potrzebujemy, to czego? Zmienić swój styl życia. Może nie jeść tyle słodyczy. Może zamiast masz 500 metrów do sklepu, to do samochodu i ten, to na spacerek i się przejść, tak? Żeby pewne rzeczy właściwie mogły funkcjonować, działać dla naszego zdrowia, tak? Słuchajcie, na początku XIX wieku, XX wieku, kiedy w kościele zaczął powstawać ruch uzdrowieńczy, zaczęto tą służbę uzdrowienia na nowo odnawiać, okazało się, że nie jeden człowiek, przez którego Bóg działał i uzdrawiał ludzi, zajechał tak swój organizm, że zmarli przedwcześnie. I uzdrowienie nie zadziałało w ich przypadku. Dlaczego? Bo jeżeli ktoś regularnie łamie pewne Boże zasady, które Bóg dał i je lekceważy, to niech potem się nie dziwi, bo tak, bo to jest pewna droga na skróty. Najłatwiej powiedzieć: Boże, pomodlą się o mnie, zostanę uzdrowiony i mogę dalej sobie żyć źle. Tak? Nie, no tak to nie działa. Są przypadki ludzi, których Bóg uzdrowił z jakichś takich chorób, które były konsekwencją ich złego stylu życia, niezdrowego stylu życia, ale ponieważ nie zmienili swojego stylu życia, choroba wróciła. Prawo siania. Co człowiek sieje, zbierać będzie, tak? Więc jednym z takich czynników, który przyczynia się do chorób w znacznym stopniu, bo nauka mówi, że dzisiaj 70% przypadków zgonów na świecie jest powodowana przez choroby cywilizacyjne. Ludzie nie musieliby umierać, nie musieliby chorować na te choroby, gdyby po prostu wzięli pod uwagę mądrość Bożą i prowadzili zdrowy styl życia. Tak, że Bóg pewne rzeczy zawarł w Słowie Bożym, że one są ważne. Ruch, świeże powietrze, właściwe odżywianie. No, wiemy to, tak? Że te rzeczy mają wpływ na to, w jaki sposób funkcjonujemy. Jeżeli dbamy o, w jaki sposób, o swoje zdrowie, to jest jak inwestycja w kapitał dla swojego organizmu. Żeby ten organizm mógł długo funkcjonować w sprawności, zdrowiu i tak dalej przez długie lata. A nie po prostu, nie wiem, ktoś je byle co, robi ze swojego organizmu śmietnik, tak? Śmietnik, który wrzuca byle co, nie wiem, kole, chipsy, cokolwiek tam wiecie dobrze, co jest niezdrowe. To potem niech się nie dziwi, że to się odbije na zdrowiu. Bo musi się odbić na zdrowiu, tak? Bo Bóg stworzył między innymi prawo konsekwencji. Więc główną przyczyną chorób jest grzech. Drugą, którą warto wymienić, to jest działanie szatana w życiu człowieka. Że szatan również może zesłać na człowieka w jakiś sposób chorobę. Czego przykładem znowu ten Hiob jest? Że to szatan poraził go chorobą. W Dziejach Apostolskich, w 10 rozdziale, 38 wersecie, Piotr mówi w ten sposób. Wiecie o Jezusie z Nazaretu, że Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą. Wiecie też, że wszędzie, gdzie chodził, czynił dobrze i leczył wszystkich dręczonych przez diabła. A działo się tak dlatego, że był z nim Bóg. W Ewangelii Łukasza mamy taki konkretny przykład takiej sytuacji. W 13 rozdziale od 10 wersetu czytamy o pewnej kobiecie. Kiedy Jezus nauczał w jednej z synagog, obecna tam była kobieta, która od 18 lat pozostawała w mocy ducha słabości. Z tego powodu poruszała się mocno pochylona i w ogóle nie mogła się wyprostować. Jezus ją zobaczył i przywołał do siebie. Kobieto, powiedział, jesteś wolna od swojej słabości, i położył na nią ręce. Wtedy jej plecy natychmiast się wyprostowały i zaczęła chwalić Boga. Na to pewien faryzeuszowi się to bardzo nie spodobało i zaczął mieć jakieś wąty do Jezusa. I to, co Jezus odpowiedział w 16 wersecie. Czy tej córki Abrahama, którą szatan wiązał aż od 18 lat, nie należało uwolnić z pęt? Dzień szabatu, tak. Więc dla Jezusa tutaj nie ma wątpliwości, co należało zrobić i kto powodował chorobę w życiu tej osoby. W Ewangelii Mateusza, może jeszcze 4 rozdział, 24 werset. Kiedy wieść o Jezusie rozeszła się po całej Syrii, sprowadzano zatem do Niego wszystkich, którzy się źle czuli, cierpieli na różnego rodzaju choroby, których trafiły bóle, byli dręczeni przez demony, epilepsję i paraliż, a on ich uzdrawiał. Więc działalność sił demonicznych jest jednym z przyczyn też chorób. Czy to znaczy, że wszystkie choroby są od diabła? No nie. Nie wszystkie. Kiedy patrzymy, prześledzimy wszystkie uzdrowienia w służbie Jezusa, to te z powodu grzechu oraz z powodu działalności demonicznej są jakimś tam ułamkiem. Większość po prostu ludzi chorowała od tak. Tak? Jezus ich uzdrawiał. Nie dlatego, że oni osobiście zgrzeszyli w swoim życiu, czy że byli akurat zaatakowani przez diabła. Czy diabeł, to też jest ważne rozróżnienie, może nas atakować jak mu się podoba, jak chce? Nie. Nie może, tak? On nie może sobie opętać każdego, kogo mu się podoba to zrobić, tak? Bo są pewne mechanizmy i pewne prawa w tym świecie duchowym, które oznaczają, że żeby diabeł mógł mieć przystęp do twojego życia, to musi być mu dane to prawo tego przystępu do życia człowieka. Więc na przykład przez okultyzm. To, czy w rodzinie, czy w życiu człowieka, paranie się okultyzmem otwiera tego człowieka na świat duchowy i sprawia, że ten człowiek może dostać się pod wpływ demoniczny. Tak? Działanie szatana zawsze zmierza do zniewolenia człowieka, jak to jest najbardziej możliwe. Ale na ile się ludzie dają zniewolić, to też jest zależne od człowieka. Na ile człowiek na to po prostu pozwoli. Nawet włącznie do opętania. Tak? Kiedy apostoł Paweł mówił o pewnym człowieku w zborze koryńskim, który grzeszył, trwał w grzechu i nie chciał się upamiętać, powiedział tak, wyłącznie takiego spośród siebie i co zróbcie? Wydajcie tego człowieka szatanowi ku zgubie jego ciała, ale uratowaniu jego ducha. Czyli te słowa, jakkolwiek by je nie rozumieć, ale one mówią o tym, że to nie jest tak, że szatan sobie może dowolnie przystępować do każdego jak chce i jakąkolwiek chorobą ciebie zaatakować. Nie. Boży człowiek jest pod ochroną też, tak? Nam dana jest moc, żeby uwalniać, a nie być zniewalanym. Więc człowiek, który zostaje wykluczony z kościoła, zostaje jakby też wykluczony z Bożej ochrony. Tak? Jego ciało ma być wydane szatanowi, ale dla uratowania jego ducha. Tak? Biblia mówi, Piotr o tym mówi, że diabeł krąży jak ryczący lew, szukając, kogo może pochłonąć. Ta myśl mówi też o tym, że nie może sobie każdego pochłonąć, jak mu się podoba. On szuka ludzi, którymi może to zrobić, tak? Bo diabeł nie wszystko może. naprawdę nie wszystko może. On ma w jakiś sposób ograniczone możliwości. Gdybyśmy mieli mu dać wiarę na to, że on może zaatakować nas sobie jak chce, no to żeby nie było tak, że według wiary twojej czy naszej by się stało, tak? Więc nie ma co niechcący widzieć diabła za każdym krzakiem. Czy demona jakiegoś za każdym krzakiem, tak? Ale diabeł szuka, kogo by mógł pochłonąć jak lew ryczący. To znaczy się, że jego sposób oddziaływania jest przez strach. Demony karmią się strachem, one dają im energię. Więc strach, czy to, że kiedy człowiek Boży też również zgrzeszy i nie chce się nawrócić z grzechu, to tym samym stwarza pewną przestrzeń do tego, żeby złe duchy mogły wywierać wpływ na życie takiego człowieka. Jeśli nie ma nawrócenia, tak, a przychodzi strach i się karmi ten strach narasta, no to diabeł dąży do tego, żeby usidlić człowieka i zniewolić go na tyle, na ile tylko to będzie możliwe przez diabła. Ale nam jest dana moc, żeby rozwiązywać więzy nieprawdy. Więc też musimy być oczywiście ostrożni, żeby nie przeceniać też roli szatana, nie dawać mu pola większego niż tak naprawdę on ma, ale jest prawdą też, że diabeł może mieć wpływ na życie człowieka i ma wpływ na ludzi, jeśli ludzie dadzą mu poniekąd takie prawo, pozwolenie. Wtedy to może mieć miejsce. My nie chcemy mu dawać miejsca, tak? Nasze ciała są świątynią Ducha Świętego. Kiedy mówimy o szatanie, to oczywiście, że szatan jest jednym ze źródeł choroby, to rodzi się pytanie, które jest też no, sporo zamieszania, jeśli chodzi o chrześcijański świat. Czy Bóg może zsyłać chorobę? Skoro szatan, czy Bóg też? Tak? Jest na przykład taki pogląd, który mówi, że choroba jest krzyżem, który powinieneś przyjąć do swojego życia. To nie ma w ogóle biblijnych podłoża. Noszenie krzyża to jest zupełnie co innego. Niektórzy mówią, że przyjęcie choroby może być jak ukryta łaska, że Bóg zsyła na ciebie chorobę, żeby była jakąś taką ukrytą łaską, żeby coś dobrego z tego wyniknęło. No tak nie jest. Ale czy Biblia podaje nam przykłady, czy Biblia nam mówi o Bogu, który zsyła choroby? Tak. Są dziesiątki przykładów i wersetów na to. Ale jest właściwe czy istotne pytanie od kontekstu, w jakiej sytuacji czy jaki kontekst mówi o tym, że Bóg zsyła chorobę, tak? Więc podstawą do zrozumienia tego wszystkiego jest to, Bóg jest dobry. Bóg jest dobry, więc cokolwiek robi, zawsze robi dla dobra człowieka. Czy dla zbawienia człowieka. Więc czy mamy przykłady? To jest taki temat, który mógłbym osobno mówić, bo gdyby chcieć rozpatrzeć te wszystkie przykłady, ale po to, żebyśmy też mieli jakieś takie chociaż cząstkowe zrozumienie, czy podstawowe zrozumienie w tym temacie. Bóg zsyłał choroby na niewierzące. Na przykład na Egipt, tak? I w tym wersecie, którym Jezus, kiedy Bóg mówi o tym do Izraela, ja jestem twoim lekarzem, też jest powiedziane, że nie dotknę ciebie chorobą, którą dotykł chorobami, którymi dotknąłem Egipt. Ale dlaczego Bóg to zrobił? Żeby wybawić Izraela. Nie dlatego, że Bóg jest zły, się zezłościł i teraz ja ci pokażę, zgrzeszyłeś, to ci tam zaraz jakąś chorobą przywalę. Nie. Ale kiedy nie chcieli wypuścić Izraela Egipcjanie za pomocą, czy głównie przez Faraona, Bóg użył różnych narzędzi, żeby do tego doszło. A kiedy w Izraelu doszło do bitwy i Filistyni pokonali Izraela. To trochę dłuższa historia, nieważne dlaczego, ale w każdym razie Filistyni zdobyli Arkę Przymierza. I co się stało? Pismo mówi, że Bóg dotknął Filistynów bolesnymi wrzodami odbytnicy. I tak sobie myślę, ty, Panie Boże, to nawet masz czasami pewne swoiste poczucie humoru. Ale wiecie co? O czym czytamy? Filistyni od razu wiedzieli, co się stało. Od razu. Oddajemy arkę, składamy ofiarę Panu, bo wiemy, że Jego ręka nad nami zaciążyła. Tak? Więc znowu, działanie Boże jest zawsze dobre, ma na celu dobre, właściwe działanie. Czy Bóg może dotknąć też niewierzących? Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich. Dwie historie, które mają miejsce w Dziejach Apostolskich. W 12 rozdziale Dziejów Apostolskich o pewnej sytuacji w życiu Heroda, kiedy Herod wystąpił publicznie i czytamy w 22 i 23 wersecie tego rozdziału 12. Ludzie byli zachwyceni. To głos Boga, nie człowieka wołali. I w tym momencie anioł Pana uderzył Heroda. Nie oddał on bowiem chwały Bogu. Wkrótce potem stoczony przez robactwo Herod zmarł. I inna sytuacja, kiedy to apostoł Paweł w 13 rozdziale czytamy o apostole Pawle od 6 wersetu, że kiedy doszli do Pafos, spotkali tam pewnego maga, fałszywego proroka Żyda imieniem Bar-Jezus. Przebywał on u prokonsula Sergiusza Pawła, dość rozumnego człowieka, który zaprosił do siebie Barnabę i Saula, gdyż pragnął posłuchać Słowa Bożego. Jednak mag, mędrzec, bo tak go też określano, zaczął podważać ich słowa, starając się odwieść prokonsula od wiary. Wtedy Saul, albo Paweł, napełniony Duchem Świętym, wpatrzył się w niego i powiedział: synu diabelski, pogrążony w najgorszym oszustwie i bezwstydzie, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości, czy nie przestaniesz wykrzywiać prostych dróg Pana? Oto ręka Pana spocznie na tobie, oślepniesz i przez pewien czas nie będziesz oglądał słońca. Na te słowa mak ociemniał i błądząc bezradnie dookoła prosił, by go ktoś wziął za rękę i poprowadził. Gdy prokonsul zobaczył, co się stało, uwierzył zdumiony nauką Pana. Tak? Więc kiedy wrogowie Boży sprzeciwiają się Panu, Bóg może w taki sposób zadziałać w ich życiu. Skutek był jaki? Prokonsul uwierzył. Więc Bóg zawsze myśli o dobru czy zbawieniu ludzi. Czy również ludzie wierzący mogą być obdarzeni chorobą? W Starym Testamencie było prawo, że jeśli oni będą łamać prawo, to Bóg ześle na nich chorobę jako konsekwencję ich odejścia od Boga. Ale trzeba zaznaczyć, że działo się to jako ostateczność, że Bóg wielokrotnie przez proroków zwracał się do nich, napominał ich: wróćcie do mnie. A oni, jak u takie zwane uparte osły, nie, nie, nie. I Bóg poniekąd, jakby doprowadzony do ostateczności, mówił, że na przykład ześle na nich miecz i zarazę, ale po co? Żeby poznali, że On jest Panem, by w przyszłości następne pokolenia zwróciły się do Pana. Więc nawet wtedy Bóg myśli o przyszłości, dobrej przyszłości następnych pokoleń. W Księdze Objawienia mamy taki przypadek, w którym Jezus mówi do jednego z kościołów, do kościoła w Tiatyrze: mam przeciwko tobie to, że pobłażasz pewnej kobiecie, która działała w zborze, kobiecie Jezabel, która się poddaje za prorokinie, naucza i zwodzi moje sługi, aby uprawiali nierząd oraz spożywali to, co pochodzi z ofiar składanych bóstwom. Dałem jej czas na opamiętanie, lecz nie chce się opamiętać w swoim nierządzie. Oto rzucę ją na łoże cierpienia, a ty, którzy z nią cudzołożą, wielki ucisk, jeśli się nie opamiętają w swoich uczynkach. A jej dzieci zabije i przekonają się wszystkie kościoły, że ja jestem tym, który bada pragnienia i zamiary, bo odpłacę każdemu z was stosownie do jego czynów. Więc czy Bóg zsyła choroby? O, naprawdę trzeba sobie na to bardzo poważnie zapracować. To nie jest tak, że jak zrzeszyłeś, to zaraz ci był chlap z chorobą. Nie, nie, nie. Ale tak jak w przypadku Jezabel, Bóg dawał jej czas, żeby się opamiętała, ale ona tego nie chciała zrobić. Wtedy stało się to, ale nawet tu Bóg mówi, że Bóg to robi, aby się opamiętali w swoich uczynkach. Że kiedy już nie przemawia do człowieka czasami to, że Bóg mówi raz, drugi, dziesiąty słowem, że Bóg potrząsa życiem człowieka. Bóg potrząsa życiem człowieka. Jeszcze jeden taki przykład, który zarazem jest pewną wskazówką. Kiedy w życiu Dawida nastąpił grzech z Batszebą i Bóg przez proroka Natana powiedział do Dawida w 2 Księdze Samuelowej w 12 rozdziale, kiedy Dawid wyznał przed Natanem: zgrzeszyłem względem Pana. Natan zaś odpowiedział Dawidowi: również Pan przebaczył twój grzech, nie umrzesz. Ponieważ jednak w tej sprawie całkowicie znieważyłeś Pana wobec jego wrogów, syn, który ci się urodzi, musi umrzeć. Po tych słowach Natan odszedł do swojego domu. Pan zaś dotknął dziecka, które żona Uriasza urodziła Dawidowi, także zachorowało. Wtedy Dawid szukał dla chłopca miłosierdzia u Boga, podjął post, a gdy przychodził wieczorem do domu, noc spędzał na podłodze. Nawet gdy przełożeni jego domu przychodzili, aby podnieść go z podłogi, nie chciał wstać, ani nie zasiadał z nimi do posiłku. Również w tym wypadku Dawid był postacią bardzo ważną. Od kogo się więcej, komu więcej powierzono, od tego się więcej wymaga. To był król. Na oczach wrogów Bożych doprowadził do wielkiego grzechu, tak? Poniósł za to konsekwencje. Ale ciekawe jest to, co robi Dawid. To jest pewna wskazówka dla nas. Bo kiedy dziecko zmarło, co zrobił Dawid? W wersecie 16 o tym czytamy. I 20-23. Wtedy Dawid wstał z ziemi, umył się, namaścił, zmienił szaty i udał się do domu Pana, gdzie złożył pokłon, po czym wrócił do domu i poprosił o coś do zjedzenia. W diagnozowaniu choroby, tak jak od dobrego lekarza wiele zależy, żeby postawił właściwą diagnozę i właściwe leczenie, czasami również w kościele, kiedy złe diagnozy stawiamy, mogą być złe z tego skutki, tak? Czasami potrzebujemy daru rozpoznawania duchów, żeby poznać, jaka jest prawdziwa przyczyna, a czasami może jest to tajemnica. Czasami jest to tajemnica i nie wiemy, dlaczego pewne rzeczy się wydarzają w życiu człowieka. Ale pewna postawa Dawida jest wzorem. Nawet jeśli się dzieje coś takiego, modlił się, walczył, chociaż wiedział, że zgrzeszył, chciał zmienić, jakby nawet Boże postanowienie, tak jak Jakub chciał trochę poniekąd walczyć z Bogiem, stało się inaczej, dziecko i tak zmarło. Co zrobił Dawid? Oddał pokłon Panu. Bóg jest zawsze dobry. Nawet jeśli nasz rozum czegoś nie rozumie i chce się kłócić, to ja wiem jedno. Bóg jest dobry i nie ma dla mnie dobra poza Nim. Kiedy Hiob chorował, wypowiedział takie słowa: choćby Bóg mnie zabił, ufać mu będę. Bardzo gdzieś tak zapadły we mnie te słowa, bo tak je rozumiem, w taki sposób je odbieram. Że nawet gdyby Bóg zrobił coś, co wydaje się, że zaprzecza Jego dobroci, mojemu rozumieniu Jego dobroci, to i tak będę mu ufać, bo on jest dobry. I tak będę mu ufać. I tak oddam jemu chwałę, tak oddam jemu pokłon i jego wywyższę, cokolwiek by się nie działo. Tak? Kiedy Abraham miał złożyć Izaaka w ofierze, wydawało się, że co to za Bóg, który chce ofiary z dziecka. Dobry to Bóg? Ale wiemy, jaki jest finał tej historii, tak? Czego Abraham w trakcie nie wiedział, ale Abraham co zrobił? Uwierzył Bogu mimo to, że nawet gdyby miał rzeczywiście zabić swojego syna, to Bóg go zbudzi z martwych. Bo Bóg jest wierny swojemu słowu, tak? I zobaczcie, co też mówi tutaj Dawid. Ludzie się dziwili. Dlaczego się tak dziwnie zachowujesz? Walczyłeś, płakałeś, dopóki dziecko żyło. Kiedy ono umarło, ty jesz normalnie, jakby się... Gdzie jest twoja rozpacz teraz? I wtedy Dawid odpowiedział im: dopóki dziecko żyło, pościłem i płakałem, bo myślałem sobie, kto wie, może Pan zmiłuje się nade mną i dziecko nie umrze. Lecz ono umarło. Dlaczego mam pościć? Czy jestem w stanie przywrócić mu życie? To ja pójdę do niego, ono nie wróci do mnie. I te słowa, to ja pójdę do niego, ono nie wróci do mnie, to są słowa pełne nadziei. Że wiara Dawida jest taka, że dziecko żyje. To dziecko żyje, tak? Poniósł konsekwencje to, że to było dziecko grzechu i że Dawid to zrobił, to co zrobił, ale on wiedział, że Bóg to dziecko zabrał w jakie miejsce? Dobre miejsce. To dziecko żyje, ja pójdę do niego. Dlatego nie będę rozpaczał, co zrobię? Oddam pokłon Panu. Oddam pokłon Panu. Kiedy Dawid w psalmie 38 mówi o tym, od wersetu 2. Panie, nie karcz mnie swoim gniewie, ani nie pouczaj swej porywczości, bo utkwiły we mnie Twoje strzały i spadła na mnie Twoja ręka. Z powodu Twojego wzburzenia nie ma już w moim ciele niczego zdrowego. Z powodu mojego grzechu nie mają spokoju moje kości. Przerosły mnie moje winy. Są jak ciężar, z którym sobie nie radzę. Z powodu mojej głupoty cuchną i ropieją me rany. Zgarbiłem się i pocholiłem bardzo. Cały dzień chodzę zasmucony. W biodrach czuję piekący ból. Nie ma niczego zdrowego w moim ciele. Ogarnęła mnie słabość, wielkie przygnębienie. Jęk mojego serca przyprawia mnie o krzyk rozpaczy. Więc Dawid tutaj mówi, utkwiły we mnie Twoje strzały i spadła na mnie Twoja ręka. Ale to nie dlatego, że Bóg chce dotknąć chorobą, ale dlatego, że z powodu Twojego zburzenia nie ma już w moim ciele niczego zdrowego, ale z powodu mojego grzechu nie mają spokoju moje kości. Przerosły mnie moje winy. Z powodu mojej głupoty cuchną i ropieją rany. Tak? On wie, że Bóg w jakiś sposób działa w chorobie, nawet na rzecz dobra Dawida. Dlaczego? Bo jest powiedziane, że Bóg we wszystkim współdziała dla dobra człowieka, którego miłuje. Tak? We wszystkim. We wszystkim. I jeszcze jedno świadectwo chciałbym Wam przytoczyć z pewnych badań, które były prowadzone. Wielu pacjentów mówiło mi, atak serca był najlepszą rzeczą, jaka mi się przytrafiła w życiu. Część ich fizycznego serca może pozostać uszkodzona i pokryta bliznami, jednak ich serca emocjonalne i duchowe mogą otworzyć się w sposób, który wnosi radość i znaczenie w ich życie. Żeby to nastąpiło, nie zawsze potrzebny jest atak serca, ale niektórzy ludzie mówili mi, że gdyby nie mieli tego rodzaju poważnego, traumatycznego doświadczenia, to w ich życiu nie mogłyby zajść inne zmiany. Zaczęli zwracać uwagę na swoje cierpienie. Oczywiście nigdy nikomu nie powiedziałbym, czy to nie wspaniale, że miałaś atak serca. Gdybym tak postąpił, na pewno oberwałbym po nosie. Tym niemniej wszelkiego rodzaju cierpienie może być okazją do otworzenia serca w sposób, do którego inaczej mogłoby nigdy nie dojść. Nie chodzi o to, żeby szukać cierpienia, ale kiedy się pojawia, możemy rozumieć jego alchemię i możliwość transformacji, jaką ze sobą niesie. Dr Julia Rolnolds jest kierowniczką zakładu psychoonkologii w szkole medycznej. Rozmawiając z pacjentkami z rakiem sutka, zauważyła, że jeśli rozmowy usunięto słowo rak i po prostu mówią o zmianach, jakie zaszły w życiu tych kobiet, wówczas brzmi to jako powieść o jakimś niezwykle pozytywnym doświadczeniu. Pacjentki często mówią coś w rodzaju: pełniej niż przedtem żyję swoimi wartościami i tym, co jest dla mnie ważne. O wiele jaśniej rozumiem, co ma znaczenie. Moje związki stały się lepsze albo jestem bardziej świadoma, których nie powinnam kontynuować. Zachodzi tu bardzo głęboki proces rozjaśniania świadomości, który często prowadzi do wyzdrowienia. Niedawny artykuł wstępny w Journal of American Medical Association autorstwa doktora Davida Mumforda, jednego z moich nauczycieli w szkole medycznej, nosi tytuł „Dzięki Bogu mam raka”. Autor pisze o pacjencie, który powiedział: Dawid, pozwól, że coś ci powiem. Wyobrażałem sobie, jakby to było, gdyby moją śmierć spowodował udar, atak serca lub jakiś inny nagły wypadek. Kiedy żyję, dziękuję Bogu, że mam raka. Przerwał na chwilę i wyjaśnił: gdybym nie miał tego dodatkowego czasu, nigdy bym się nie dowiedział, jak wielka może być miłość i czułość między ludźmi. Często właśnie w takich przypadkach następuje najgłębsze uzdrowienie, nawet jeśli trudno je zmierzyć. Często właśnie w takich przypadkach uzdrowienie ma największe osobiste znaczenie, nawet jeśli trudno je opisać. Te słowa mówią nam o tym, że uzdrowienie nie tyczy się tylko ciała, tak? Że ci ludzie, wiecie, oni tak mówią: dzięki Bogu, że mam raka. Czy to znaczy, że Bóg dał im tego raka? Nie. Ale to dobro, które przychodzi, kiedy człowiek się otwiera swoje serce i Bóg we wszystkim współdziała ku dobremu, kiedy Bóg tak naprawdę w procesie uzdrowienia zaczyna leczyć coś, czego nie widziałeś, że jesteś chory. Czyli twoje serce wewnętrzne, tak? Że ono potrzebowało uzdrowienia, że ono potrzebowało dotknięcia, którego nie widziałeś. Tak? Dlatego ci ludzie to mówią, że choroba, fizyczna choroba sprawiła w ich zatrzymanie w ich życiu i że otworzyły im się oczy na to, co naprawdę jest na przykład ważne. Tak?
Bo tak jest. Tak miałem właśnie taką sytuację, kiedy córka była na białaczkę chora. To właśnie wtedy się obudziłem.
Prezes hospicjum pomoże dzieciom. Ona na Facebooku prowadzi stronę przypowieści o śmierci, czyli o życiu wiecznym. To jest wierząca osoba. Ona, mając doświadczenie z ludźmi, którzy doświadczyli śmierci dzieci, mówi o czymś takim. Nawet śmierć Bóg wykorzystuje dla dobra ludzi. Bo wielu ludzi, kiedy zmierza się ze śmiercią swojego dziecka, stało się, no niestety się stało, zaczynają naprawdę żyć. Wracają się do Boga. Tak. Nawet tragedię Bóg potrafi użyć i wyprowadzić z niej coś niesamowitego, wielkie dobro dla życia człowieka. I często ci ludzie, historii mógłbym wiele przytoczyć, które ona tam świadectwa ludzi opisuje, że ludzie zdają sobie sprawę, że gdyby nie to, oni nigdy by się nie obudzili.
Tak jest.
Że czasami jest potrzebny naprawdę poważny wstrząs, żeby człowiekiem potrząsnąć, żeby się ocknął z tego, w czym tak naprawdę tkwi. Tak? Więc dlatego to jest jedno z też wyjaśnień, dlaczego nie zawsze uzdrowienie następuje od razu. I dlaczego warto ufać Bogu. Bo Bóg, czy uzdrowienie jest czasami procesem. I Bóg wie to, czego my nie wiemy, tak? Czego naprawdę nam potrzeba, gdzie On potrzebuje dotknąć się, żeby uzdrowić. Ale to mówi nam o tym, bo tutaj też jest powiedziane, tak, w tych świadectwach, o głębszym uzdrowieniu, które następuje przy okazji poniekąd. Przy okazji. Gdyby ludzie być może zostali natychmiast uzdrowieni, ich życie by się wcale nie zmieniło. Dalej by myśleli, że okej, mogę sobie żyć dalej po swojemu. Tak? Tak jak do tej pory żyłem, super, jest fajnie, jestem zdrowy. Ale to, że to trwało jakiś czas, dokonało głębokich zmian w nich samych. Bóg jest dobry. Więc na koniec jeszcze cytat z Mądrości Syracha. Nie jest to księga Biblii, ale kiedy cytowałem ją tydzień temu, jest to księga mądrościowa z III wieku, czy tam II wieku przed Chrystusem, w której jest ciekawa rada, jeśli chodzi o zdrowie. I czytamy w tym 38 rozdziale Księgi Mądrości Syracha. Ona nie znalazła się w kanonie Pisma Świętego, ale Żydzi uznali ją za cenną księgę. Cenili tego Syracha za mądrości, które spisał. I pewne rzeczy tu są naprawdę fajne. Synu, w chorobie swojej nie odwracaj się od Pana. Tak jak Asa, o którym mówiłem tydzień temu, tak? Że Asa odwrócił się od Boga i szuka pomocy u lekarzy, bo nie chciał jej szukać u Boga. Ale módl się do Niego, a On cię uleczy. Czyli zdrowie pochodzi od Pana. Módl się do Boga, bo od Niego pochodzi zdrowie i On ciebie uleczy. 10 werset mówi tak. Usuń przewrotność, wyprostuj ręce i oczyść serce z wszelkiego grzechu. Czyli za psalmem 139, innym psalmem, moglibyśmy powiedzieć, gdzie Dawid mówi tak. Zbadaj mnie, Boże, i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady. Bo mi się, jak mówi znowu przypowieści Salomona, nie jedna droga da się człowiekowi prosta, ale na końcu wjedzie do śmierci czy do zguby. Zbadaj mnie, Boże, tak? I tutaj Syrach też daje taką radę. Chorujesz? Przebadaj swoje serce. Jeśli jest coś nie tak, oczyść swoje serce. Wyznaj to Panu. Jeśli jest jakaś przewrotność, usuń wszystko, cokolwiek jest złe ze swojego życia. Potem 11 werset. Ofiaruj kadzidło, złóż ofiarę dziękczynną z najczystszej mąki. Dziękczynienie, tak? Dziękczynienie jest zdrowe. Dziękczynienie sprzyja procesom uzdrowienia w naszym życiu. Potem sprowadź lekarza, bo jego też stworzył Pan. Nie odsyłaj się od niego, albowiem jest on ci potrzebny. Jest czas, kiedy w ich rękach jest wyjście z choroby. Więc kiedy trwamy w modlitwie i jesteśmy w chorobie, zachorujemy, i robimy pewne dobre rzeczy, tak, które sprzyjają naszemu zdrowiu, to warto zawsze słuchać się Pana i szukać Jego prowadzenia. Jeśli On prowadzi ciebie do lekarza, bo jego też stworzył Pan, to nie odsuwaj się od niego, tak? Kiedy podawałem wam przykład parę tygodni temu tych ludzi, którzy uważali, że Bóg nie może używać lekarzy i że tylko modlitwa może działać i oddzieli swojemu dziecku leki insulinowe i to dziecko zmarło, tak? Zostali potem ci rodzice aresztowani za to, że wprowadzili tortury i wprowadzili swoje dziecko nie tylko w zagrożenie życia, ale no, doprowadzili do śmierci swojego dziecka. To nie jest jedyny przypadek, bo takich przypadków jest więcej. Ci ludzie przez błędne przekonania odrzucili to, co Bóg im chciał dać, co Bóg im dał. Bo uznali, że w taki sposób Bóg nie może działać. Ale jeżeli masz od Pana przekonanie, że nie powinieneś korzystać z pomocy lekarza, bo na przykład bierzesz leki, które może skutki uboczne są gorsze niż pomoc, którą one dają, ale masz to wyraźne przekonanie od Pana, to idź za tym. Jeśli go nie masz, nie odrzucaj pomocy, którą Bóg też może poprzez innych ludzi udzielić. Bo jakby takie błędne przekonania potem prowadzą do właśnie takiego typu dramatów i historii, które nie musiałyby mieć miejsca w życiu ludzi. Więc kiedy wiemy i możemy zdiagnozować, jaka jest prawdziwe źródło choroby i wiemy, że to nie tylko ciało wymaga leczenia, ale duch i dusza również, tak? Że my przed Bogiem możemy żyć w pokoju i radości. Wiecie, to jeszcze taka jedna rzecz. Dzisiaj mówi się, że depresja jest na podium chorób świata. A prognozuje się, że już za parę lat stanie się numerem jeden chorób na świecie. Czasami depresja ma podłoże czysto fizyczne. I nie każda depresja musi świadczyć znowu o tym, że ktoś żyje na przykład w jakimś grzechu. Tak? Psalm 73 mówi nam o tym, że ciało bezbożnego jest zdrowe i ma się bardzo dobrze. Czy nie znamy przypadków ludzi, pił, palił, w ogóle niczego nie przestrzegał, a żył 90 czy tam 100 lat. Tak? Zdrowy i w ogóle. Tak? Więc to nie zawsze jest takie proste przełożenie. Więcej grzeszysz, więcej chorujesz. Mniej grzeszysz, mniej chorujesz. No, nie do końca to jest takie proste, tak? Ale kiedy żyjemy z Bogiem, czynnik stresu, nieradzenia sobie z życiem, które często prowadzi do poczucia samotności, smutku, który może przerodzić się w chroniczny smutek i depresję, nas od tego chroni Bóg, tak? A nawet jeśli... Bo znam też wierzących ludzi, którzy zapadli na depresję i nie sądzę, żeby w ich życiu był problem z grzechem. To Bóg jest również z nimi. Bóg jest z nami i podnosi i pociesza i pomaga wyjść ze wszystkiego, czymkolwiek jesteśmy w naszym życiu. Więc źródła choroby są trzy. Grzech i może grzech, może niekoniecznie grzech, zależy jak to definiować, zaniedbania w życiu człowieka, szata. Jeżeli Bóg daje chorobę, to zawsze ma na myśli to, żeby działać na rzecz zbawienia człowieka, a znacznie częściej Bóg działa również pośród choroby, bo we wszystkim współdziała ku dobremu. A przypadki, że Bóg daje chorobę, są naprawdę rzadkie. Mój pierwszy pastor fajną pracę robił. Fajną pracę, ale zaczął, no zgrzeszył. Zaczął wykorzystywać pewnego chłopca, którego zdominował seksualnie. Cały kościół od niego odwrócił się, a on nie chciał się nawrócić. Taki fajny był chłop. On mnie wprowadził w służbę i tak dalej. Ale potem wkrótce zaraz zmarł. Nie chciał się nawrócić. Być może Pan zabrał go z tego życia. Czasami nie rozumiemy pewne rzeczy, dlaczego one się dzieją. Nie zawsze to jest takie proste i ja też nie zawsze wiem. Nie zawsze rozumiem. Ale i może nie zawsze wiemy, jak pewne rzeczy właściwie powiedzieć. Ale wiem jedno. Z całego serca zaufaj Panu. Nie polegaj na swoim rozumie, kiedy pewne rzeczy nie rozumiemy. Choćby mnie zabił, ufać mu będę. Bo On jest ponad wszelki rozum, jest godzin zaufania, bo jest dobry i nie ma dobra dla mnie poza Nim, tak? I dla nas nikt nie będzie dobra poza Nim, dlatego że On zawsze prowadzi koniec końców do uzdrowienia. Ostatecznie nawet wszyscy, którzy umarli, zdrowi będą. Całą wieczność. To jest nasze dziedzictwo. Pomódlmy się. Panie, dziękuję Ci za Twoje słowo, abyśmy byli ludźmi, którzy właściwie rozumieją i umieją też podejść do oceny tego, skąd biorą się choroby. Żebyśmy potrafili postawić w swoim życiu przede wszystkim właściwą diagnozę. Pomóż nam w tym wszystkim, byśmy byli tymi ludźmi, którzy żyją w zdrowy sposób, nie tylko fizycznie, ale też duchowo. Dziękuję Ci za to, że jesteś tym, którego wolą jest nasze zdrowie i dajesz nam wszystko, co jest potrzebne do zdrowia, do życia i pobożności. Że w Tobie to wszystko jest i możemy to przyjąć, a Ty działasz dla naszego dobra. Więc dziękuję Ci, że nie musimy ulegać chorobie, że Ty dajesz nam pełne wyposażenie, żeby się je przeciwstawiać. A jeśli chorujemy, to jesteś i w chorobie z nami i jesteś z nami do końca. Pomagasz nam wyjść. Więc chcemy oddać Ci pokłon zawsze i wszędzie, czasami nawet pomimo wszystko, bo jesteś dobry. Ty jesteś dobry i możemy Tobie kompletnie, całkowicie zaufać i polegać na Tobie. I Panie, być tymi, którzy też przynoszą zdrowie do życia innych ludzi, żeby mówić o przebaczeniu, żeby mówić o tym, co daje życie człowieka, który wierzy i co jest dziedzictwem wiary, że naszym dziedzictwem wiary jest przebaczenie, jest wolność, jest życie w radości, życie, które sprzyja naszemu zdrowiu. Więc Tobie niech będzie chwała za wszystko, co Ty przynosisz, co Ty przynosisz, abyśmy nie byli lekarzami od siedmiu boleści czasami, którzy doszukują się w życiu innych grzechu, kiedy nie ma tego grzechu, albo widzą gdzieś działalność złych duchów tam, gdzie tej działalności nie ma, a zamiast tego należałoby prędzej zmienić swoje życie, swoje nawyki i tak dalej. Bądźmy w tym wszystkim mądrzy, Panie, więc dawaj nam mądrość, dawaj nam właściwe rozeznanie co do swojego życia, bo chcemy zwracać się do Ciebie w każdej sytuacji, również w chorobie, oczekując tego, że Ty zawsze działasz na rzecz naszego dobra i naszego zdrowia, bo Tobie zależy na tym. Ty jesteś dobry, więc niech Tobie będzie chwała na wieki. Amen.